Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w studiu gościć będziemy najbardziej cytowanych naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnia bowiem dostała nominację do nagrody Elsevier Research Impact Leaders Awards 2019 w dziedzinie nauk ścisłych. Nagrodę w tej dziedzinie zdobył Uniwersytet Warszawski, co zrozumiałe. Ale samo wyróżnienie bardzo ważne, bo będzie to miało przełożenie na pozycję naukową uczelni, ale też i finansową. Co zatem trzeba odkrywać we współczesnym świecie, aby być cytowanym? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj, tak jak powiedziałem, gościmy profesor Ewę Szmajdel, matematyk, informatyk i profesor Piotr Jaranowski, fizyk.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Dlaczego pana profesora cytują, to ja mniej więcej wiem. No bo fale grawitacyjne zrobiły absolutną furorę. Nagroda Nobla w poprzednich latach i udział w wielkiej korporacji, która bada te wszystkie zjawiska, to się przekłada na cytowanie.
No zgadza się. Także już pan redaktor wszystko wie.
Mniej więcej, ale wyjaśnijmy to naszym słuchaczom, jak ważna jest cytologia we współczesnym świecie naukowym Rzeczpospolitej.
No to są dwie jakby rzeczy.
Przepraszam za złośliwość.
No właśnie, dlatego że moim zdaniem przykłada się zbyt wielką wagę do tego, ile dany człowiek cytowań zdobył w czasie swojej kariery naukowej, ile artykułów napisał. Oczywiście jest to istotne i ważne, natomiast jednak nie powinno być to najważniejszym miernikiem tego, czy ktoś uprawia naukę na najwyższym poziomie, czy nie.
No ale jest jakaś korelacja pomiędzy liczbą cytowań, a tym, czym dany człowiek się zajmuje, jeśli chodzi o naukę.
Oczywiście, że tak jest. Natomiast no, dam panu prosty przykład. Właśnie, jak pan już wspomniał, sam jestem w konsorcjum międzynarodowym LIGO-WIRGO związanym z detekcją fal grawitacyjnych. Jest to ogromne konsorcjum liczące w tej chwili ponad 1500 naukowców z kilkudziesięciu krajów, jak sądzę, ze wszystkich kontynentów, może za wyjątkiem Afryki. I to konsorcjum oczywiście publikuje prace związane z analizą danych, które są zbierane przez największe i jedyne właściwie w tej chwili działające detektory fal grawitacyjnych, które właśnie się nazywają LIGO i WIRGO. No jest to ogromny wysiłek ogromnej liczby ludzi, którzy dysponują zupełnie unikatowym wyposażenie w postaci tychże interferometrów laserowych, ogromnych instrumentów o rozmiarach 3-4 kilometry. I nic dziwnego, że takie konsorcjum jest w stanie publikować dobre prace, dość liczne,
odkrywcze,
prawda, które nawet zasługują na Nagrodę Nobla, powiedzmy
sobie. Bo takowa też była.
Dokładnie, tak. I właściwie ten artykuł noblowski, jeśli już tak się...
Zagłębić w szczegóły.
Oczywiście to jest artykuł napisany przez to konsorcjum, którym mam przyjemność być współautorem. Także trzech noblistów również jest współautorem tego artykułu i ponad 1000
No ale mimo wszystko detekcja autorów fal grawitacyjnych to jednak odkrywanie, sięganie do początku wszechświata, do jego struktury, do jego budowy, wyjaśnianie tego wszystkiego.
No niewątpliwie tak. Znaczy w ogóle odkrycie fal grawitacyjnych rzeczywiście zapoczątkowało, czego się właściwie wszyscy spodziewali, zapoczątkowało prawdziwą rewolucję w astrofizyce, czyli na styku astronomii i fizyki. W tej chwili się właściwie pojawiła nowa dyscyplina astrofizyczna, która się nazywa w języku angielskim multi-messenger astronomy. To na polski możemy tłumaczyć jako dosłownie astronomia wielu posłańców. To się ładnie tłumaczy dosłownie, ale brzmi trochę długawo w języku polskim, więc można by to tłumaczyć jako astronomia wieloaspektowa na przykład. Chodzi o to, że w tej chwili można zupełnie w unikatowy sposób starać się zrozumieć działanie różnych obiektów, które wypełniają nasz wszechświat, na przykład układów, które zawierają czarne dziury czy gwiazdy neutronowe, obserwując różnego rodzaju promieniowanie, które te układy emitują. Chodzi o tradycyjne promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład światło, ale również o fale grawitacyjne z tego samego źródła, ale również o neutrina na przykład, które też są w czasie różnych zjawisk gwałtownych, które w takich układach się dzieją, emitowane. I w tej chwili łącząc ze sobą informacje uzyskiwane za pomocą właśnie różnego rodzaju promieniowania, dostaje się informacje, które zupełnie były do tej pory nie do otrzymania. Ale wracając do tego mojego sceptycyzmu.
Za chwilę do tej kwestii powrócimy, bo chciałbym powiązać to, czym pan się zajmuje, z tym, czym zajmuje się pani profesor Ewa Schmeidel, ze względu na to, że w przypadku fal grawitacyjnych trzeba było zbudować fizycznie również odpowiednie narzędzia, które będą w stanie to zarejestrować. Natomiast z tego, co się zdążyłem zorientować, pani profesor reprezentuje taką dziedzinę, w której naukowcy, jak to zwykle naukowcy, tworzą różnorodne modele opisujące rzeczywistość i pani profesor wymyśla takie narzędzia, które pozwalają zderzyć ów model z tą rzeczywistością, czyli na ile nasze teoretyczne przewidywania są związane z realnością.
W pewnym sensie tak. Być może popularność moich prac właśnie stąd się bierze, że mają one zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i w szczególności w biologii, gdzie modele matematyczne są teraz bardzo szeroko badane. A ja badam modele matematyczne, czyli właściwie można powiedzieć po prostu, że to są układy równań albo równania pod względem teoretycznym, żeby stwierdzić, czy teoretyczne rozważania dają te same wyniki, które otrzymujemy w sposób praktyczny przy pomocy komputera. Laikowi może się wydawać, że komputer zawsze dobrze policzy, ale okazuje się, że modelowanie przy pomocy komputera może być bardzo zwodnicze. Jeżeli zaczniemy, błędy mogą się pojawiać z różnych przyczyn i dlatego szczególnie w praktycznych zastosowaniach, jakich ja się zajmuję, stwierdzenie czy rozwiązania praktyczne i teoretyczne są zgodne jest bardzo ważne.
To jeśli można, parę przykładów takich praktycznych rozwiązań, którymi pani profesor się zajmuje.
Ja bezpośrednio. Tak. No, ostatnie moje prace dotyczyły modelu matematycznego stosowanego w jednym ogniwie handlu, czyli u sprzedawcy hurtowego, który musi mieć na magazynie odpowiednią ilość towaru, musi wiedzieć, ile zamówić i mniej więcej przewidzieć, jaka sprzedaż. Więc model prognozuje, daje możliwość prognozy prawidłowej wielkości zakupów tak, aby stan magazynu był odpowiedni. Mianowicie, żeby nie zabrakło towaru, ale też, żeby hurtownik zbyt wiele nie musiał zainwestować w towar, który bezużytecznie leży na magazynie. Także to są moje ostatnie prace z moim doktorantem, który pracował w Instytucie Logistyki w Poznaniu i w sposób praktyczny zajmował się tym modelem, a robiąc doktorat zbadaliśmy ten sam model od strony teoretycznej i to zaowocowało kilkoma pracami naukowymi opublikowanymi w bardzo dobrych czasopismach. Jak rozumiem, właśnie te cytowania pozwoliły mi znaleźć się tutaj w tak ekskluzywnym gronie.
Czyli z jednej strony mamy fale grawitacyjne, ale z drugiej strony na przykład odpowiednie zakupy hurtowe żywności, bo przecież przypomnijmy, w tym roku wprowadzono w życie ustawę, która karze tych, którzy zbyt dużo żywności marnują, to znaczy zamówili za dużo towaru, on nie zszedł i coś tą żywnością trzeba zrobić. Jeśli wyrzucimy, to sprzedawca płaci karę. A jeśli nie wyrzucimy, czyli przekażemy na przykład komuś, jakimś instytucjom dla ubogich i tak dalej, no to tę karę można zmniejszyć. Ale jak się okazuje, precyzja zamówień jest tutaj szalenie istotna, bo rzeczywiście możemy z własnej kieszeni 5000 czy więcej zapłacić za źle sformułowane zamówienie.
Tak. To modelowanie, szczególnie w ekonomii, w bankowości, jest teraz bardzo popularną dziedziną, ponieważ przy dużej ilości odbiorców, przy dużej ilości dostawców, stworzenie odpowiedniego modelu, który rzeczywiście w praktyce będzie się sprawdzał, czyli że będzie można przewidzieć przyszłość na podstawie tego modelu, jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o takie ciekawsze modele, którymi się zajmowałam, to zajmowałam się też również z koleżankami z Politechniki Poznańskiej modelem konsensusu, w którym chodziło o uzgadnianie opinii. Czyli w grupach osobników, mogą to być ludzie z liderem, albo może być stado ptaków, jakie muszą być spełnione warunki, żeby powstał konsensus, czyli żeby powstało zgodne działanie całej grupy. Te prace również udało nam się opublikować w znaczących czasopismach. Także, a jeśli chodzi o nasze podwórko, to co prawda tych prac nie opublikowałam w zachodnich czasopismach, ale we współpracy właściwie na wyniku badań biologów z Puszczy Białowieskiej opracowaliśmy model poruszania się nietoperzy, które zamieszkują Puszczę Białowieską. One mieszkają w dziuplach. I co jakiś czas zmieniają te dziuple, więc na podstawie obserwacji poczynionych w Białowieży wiedzieliśmy, jak wyglądały zachowania nietoperzy przez pewien czas i staraliśmy się stworzyć model, który będzie prognozował ich zachowanie w późniejszym etapie.
Czyli ile musi być dziupli, żeby nietoperze przeżyły w Białowieży. Takie odległe dosyć związki, ale no kwintesencją, połączeniem tego wszystkiego jest oczywiście matematyka z jednej strony, ale z drugiej strony także odpowiednie narzędzia badawcze. I za chwilę porozmawiamy o tym, że muszą być odpowiednie narzędzia badawcze, ale też przydałby się model matematyczny, ile płacić naukowcom, żeby dana uczelnia była na wysokim poziomie. Obserwuję to, co się dzieje w świecie nauki i ostatnio zauważyłem takie zjawisko, taki proces no, wymuszony jak gdyby przez rzeczywistość, że sporo pieniędzy zainwestowano w narzędzia badawcze, w komputery, bo bez tego się nie da, ale z naukowcami to tak średnio. Jakoś nie inwestuje się. Nie utrzymuje odpowiedniego poziomu i nie ma takich zachęt, które by skłaniały szczególnie młodych ludzi do tego, żeby tą nauką się zajmować.
No niestety muszę się zgodzić z panem redaktorem, że pensje w nauce polskiej są niskie, mówiąc bardzo oględnie. Jeżeli powiedzmy sobie szczerze, ja wiem, że mówienie o pieniądzach jest właściwie faux pas i troszkę takie nieeleganckie, ale
no, ostatnio dobierałem się do posłów, którzy też stwierdzili, że trochę za mało zarabiają.
No tak, 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 słyszałem,
ale relatywnie
że za 9 tysięcy w Warszawie jest ciężko wyżyć. Natomiast właśnie nawiązując na przykład do tych 9 tysięcy, to jest to kwota, która znacznie przekracza typową pensję profesora zwyczajnego, powiedzmy z 30-letnim doświadczeniem na polskiej uczelni. Znacznie przekracza o duży procent. No jeżeli na przykład słucha nas ktoś, kto jest związany z jakąkolwiek korporacją i wie, jakie są stawki w tych korporacjach, na przykład dla początkujących programistów, prawda, po dobrej szkole, no to jeżeli powiemy, że taki początkujący programista zarabia niemal tyle, co profesor uczelniany na początku swojej kariery, no to młody człowiek, który w jakikolwiek sposób zorientuje się w tej sytuacji, no będzie miał i jest zdolny na przykład do robienia kariery w matematyce, czy w informatyce teoretycznej, czy w fizyce, prawda, no będzie musiał się bardzo mocno zastanowić nad wyborem swojej drogi życiowej.
Oczywiście, nad karierą naukową.
Nad karierą naukową, czy to jest coś, co chciałby robić. Oczywiście jest proste rozwiązanie, no opuścić nasz kraj cały czas. Może oczywiście wyjechać. I wciąż niestety wielu tak robi i tam znajdzie, że tak powiem, bardziej satysfakcjonujące warunki.
No ale my zaczniemy się cofać jako gospodarka. No bo właśnie współczesny świat, co widać znakomicie w informatyce, przyspieszył gwałtownie. Możliwości maszyn są tak ogromne, że pozwalają nam pewne rzeczy, no, wspomagając odpowiednimi modelami, i przewidywać, i rozwiązywać, i kreować wręcz.
Tak, świat bardzo przyspieszył. Rozwój informatyki jest bardzo szybki. Jeżeli chcemy dotrzymać kroku światowym, już nawet nie liderom, tylko
przeciętnej
światowej.
Żeby się zmieścić w medianie.
Dokładnie. Powinniśmy dbać o prawidłowy rozwój młodych kadr u nas tu w Polsce, czyli kształcić ich na wysokim poziomie i dawać możliwość zarobkowania. Jeśli chodzi o informatykę, to problem z naborem odpowiednich kandydatów do pracy w Instytucie Informatyki jest naprawdę duży, bo tak jak pan profesor wspomniał, jeżeli młody człowiek jest dobrym informatykiem, to jego zarobki poza uczelniami są olbrzymie. Jednak z wielką stratą dla naszego kraju byłoby, jeżeli byśmy nie zatrzymali chociaż części osób zdolnych i bardzo wykształconych w Polsce, żeby mogli przekazać swoją wiedzę następnym, żeby po prostu rozwój naszego kraju nadążał za rozwojem reszty Europy i świata. Ja bardzo zachęcam do nawet dłuższych wyjazdów zagranicznych i pracy tam, ponieważ doświadczenia nabyte za granicą są po prostu bezcenne w dalszej pracy i po powrocie do Polski mogą być wykorzystane z wielką korzyścią dla danej osoby, jak również dla całego naszego społeczeństwa.
Pani profesor, czy jest możliwość stworzenia takiego modelu matematycznego, który by pokazywał, jakie muszą być te graniczne zarobki, żeby przyspieszyć rozwój kadry naukowej, przyspieszyć w związku z tym badania, rozwój nauki?
Jak najbardziej. Tego typu zjawiska są modelowane i da się stworzyć modele, które pozwalają nam określić, jakie muszą być stworzone warunki po to, ażeby uzyskać pożądany efekt.
Czyli tak jak mówią fizycy i matematycy, jakie muszą być warunki brzegowe, żeby to wszystko mogło funkcjonować.
Tak, tak. Także jak najbardziej jest to możliwe. Niemniej teraz zapaść, jeśli chodzi o finansowanie naukowców, jest tak duża, że bez modelu widać gołym okiem, że potrzeby w tym zakresie są po prostu olbrzymie. A jak już wspominałam, zależy nam na zatrzymaniu najzdolniejszych na uczelni po to, żeby przekazywali swoją wiedzę i następnym pokoleniom.
No bo tak, panie profesorze, został sformułowany cel, że bez odpowiednich badań, czyli bez odpowiedniej liczby cytatów, dana uczelnia będzie spadała do, nie wiem, drugiej, trzeciej, piątej ligi albo na poziom zawodowy tylko.
No bez nie tyle cytatów, co bez osób, które piszą prace, które są chętnie w świecie cytowane, prawda? W ten sposób powinniśmy na to patrzeć. No na pewno tak. A do tego są potrzebni młodzi, zdolni naukowcy, którzy będą chcieli związać swoją karierę życiową z nauką. No niestety nauka jest wymagającą dziedziną życia.
Zazdrosna kochanka?
Bardzo zazdrosna. Małżonkowie naukowców na pewno o tym wiele wiedzą i wiele by potrafili powiedzieć. Natomiast oczywiście daje też ogromną satysfakcję. Daje możliwość właśnie kontaktów międzynarodowych, o co jest teraz bardzo łatwo. Wystarczy tylko chcieć i ciężko pracować. Niestety, no, to też jest coś, co może trochę odstrasza ludzi, jednak uprawianie nauki wymaga bardzo ciężkiej, rzetelnej, długotrwałej pracy, ale jak mówię, satysfakcja jest ogromna. Są kontakty międzynarodowe, możliwość zwiedzania różnych miejsc na świecie, spotykania się z ciekawymi ludźmi, dyskutowania z nimi i tak dalej i tym podobnie. No i przede wszystkim odkrywania kolejnych zagadek wszechświata, w którym żyjemy.
To jest chyba najbardziej pociągające.
Oby.
Oby. Czyli z jednej strony podniesione zostały nakłady na bazę, że tak powiem, i tą badawczą, i także instytucjonalną. Czego przykładem jest chociażby kampus Uniwersytetu w Białymstoku, najpiękniejszy w Europie, w mojej opinii, będę się upierał. Nie dam się tak łatwo zbić z pantałyku, ale z drugiej strony musi nadążyć za tym równomiernie zadbanie o human resources, jak to się ładnie mówi.
Jak najbardziej. Tu nie będę polemizować z panem redaktorem. Tak pięknego kampusu nie widziałam. Chyba poza angielskimi starymi kampusami.
No, ale tam Cambridge. Historia przeważa.
Ta historia, tak. Te historyczne, ale no, takiego na tym poziomie kampusu naprawdę nie widziałam nigdzie w Europie. Chociaż, jak pan profesor wspominał, praca naukowa daje duże możliwości podróżowania i wiele kampusów w swoim życiu widziałam. Także, ale ludzie są dużo ważniejsi, dlatego że odpowiednie kadry, żeby przygotować, to jest kilkadziesiąt lat. Żeby człowiek był dojrzałym profesorem, on potrzebuje 20 lat, żeby dojrzał do roli profesora. 20 lat ciężkiej pracy. Budynki można postawić przez 5.
Jeszcze szybciej.
W związku z tym budynki są drugorzędne wobec kadry. Oczywiście kadra, ludzie nauki powinni mieć wygodne zaplecze, sprzęt, ale przede wszystkim powinno się stworzyć zespoły ludzkie, które są zdolne współpracować, zdolne osiągać wiele i zdolne do współpracy również międzynarodowej.
Czyli spokojnie można zainwestować w odpowiednią grupę ludzi, w odpowiednie kierunki i podnosić te kwestie związane z badaniami, cytowaniem?
No zapewne tak, zapewne tak. Tylko jak mówię, naukowcy powinni też czuć pewną stabilność w swojej sytuacji finansowej, w dłuższej perspektywie, prawda? Co prawda i teraz i tak jest lepiej, jeśli chociaż to jest małe pocieszenie dla młodych ludzi. Ja byłem na przykład przez wiele lat w takiej sytuacji, że tak powiem, oprócz swojej pracy na uczelni musiałem dorabiać za pomocą korepetycji, ponieważ miałem, tak się złożyło, małżonkę i dwoje dzieci na utrzymaniu w pewnym momencie. No i nie było łatwo. Teraz myślę, jest już sporo lepiej w porównaniu z tym, jak ja miałem. Ale no, jak mówię, świat się zmienia i młodzi ludzie mają
znacznie wyższe oczekiwania.
Tak, tak.
I możliwości, bo przede wszystkim znaczy musimy spojrzeć na to zjawisko również z punktu widzenia globalnego. Bo jeśli ktoś jest rzeczywiście dobrym naukowcem, to on nie musi być związany z danym miejscem. To znaczy nie musi zostać w Białymstoku, może wybrać cały świat.
Oczywiście, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest ta, o której już właściwie mówiliśmy, że jestem całkowicie pewien, że jest wiele osób, naszych rodaków, którzy mogliby być bardzo dobrymi naukowcami, ale świadomie z powodów niskich, czyli finansowych, z tego zrezygnowali. Podejmują całkowicie świadomą decyzję, że jednak nie.
Czyli wszystko zaczyna się i kończy na pieniądzach. I na zakończenie pytanie takie zasadnicze. Co zrobić, aby zwiększyć cytowalność? To znaczy ściągać fachowców i zatrudniać na uczelni, czy i to jeszcze z takich dziedzin, które są podstawowe, tak jak z jednej strony modelowanie matematyczne, z drugiej strony fale grawitacyjne, czy raczej inwestować, że tak powiem, w taki rozwój wewnątrz uczelni?
Ja już wspomniałem panu redaktorowi, że dla mnie osobiście cytowalność to nie jest święty graal.
Nauki.
Zdecydowanie nie. Więc należałoby jakoś troszkę szerzej patrzeć na to, jakie są wyniki prac naukowych. Takie dwa fakty przytoczę, czy dwie obserwacje panu przytoczę. Bardzo często największe uniwersytety wypadają dużo lepiej od uniwersytetów mniejszych. Ale ktoś kiedyś policzył następujący wskaźnik. Mianowicie ogromną przewagę duże uniwersytety mają w zdobywaniu grantów. Jak się doda wszystkie granty, które w danym momencie na danym uniwersytecie są wykonywane, to kwota tych pieniędzy dla dużego uniwersytetu jest wielokrotnie wyższa niż dla mniejszego uniwersytetu. Ale następnie można wziąć ilość prac, które są w wyniku takich grantów opublikowane i podzielić ilość pieniążków przez ilość prac i wyjdzie, ile kosztuje jedna praca wyprodukowana na najlepszej polskim uniwersytecie. Okazuje się, że mniejsze uniwersytety z reguły są, przynajmniej ja mówię o fizyce, bo to było wtedy, ktoś zrobił takie rachunki, są kilkukrotnie bardziej efektywne.
Nie powiemy, że tańsze, tylko efektywne.
Tak.
Czyli włożona złotówka daje znacznie większe
efekty. I jeżeli tym produktem miałaby być publikacja w bardzo dobrym czasopiśmie naukowym. To jest jedna obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że nie należy znów do tych cytowań podchodzić w sposób zbyt rygorystyczny. Jeżeli na przykład jest zdolny młody człowiek przed doktoratem, i któremu się zdarzy na przykład uprawiać eksperymentalną fizykę cząstek elementarnych i są tacy znakomici młodzi ludzie w Polsce i dostanie się do jakiejś korporacji, która współpracuje z CERN-em i zacznie analizować dane, które są zbierane przez LHC, Large Hadron Collider. To oznacza, że w ciągu kilku lat będzie miał kilka tysięcy cytowań z tych prac. Przed doktoratem na przykład. I czy to oznacza, że ten człowiek, że tak powiem, jest niesłychanie wybitny w porównaniu z innymi na przykład starszymi naukowcami, którzy pracują w mniejszych grupach, nie publikują tak dużo prac? Oczywiście, że nie. I też należałoby umiejętnie jakoś spojrzeć na to i umieć takie rzeczy.
Czy odpowiednią wagę w tym modelowaniu trzeba by było przyłożyć.
Jak najbardziej.
Przyłożyć
jak
do
najbardziej.
Tego wszystkiego.
Także cytowania to nie wszystko. Oczywiście niezwykle ważne są kontakty międzynarodowe. No cała moja kariera tak naprawdę zaczęła się od mojego postdoku, jak mówiąc w żargonie,
co
mówiąc
to znaczy
bardziej.
W ogóle postdok?
To jest staż podoktorski, tak należałoby ładnie po polsku powiedzieć, czyli ktoś robi doktorat w Polsce i szuka jakiegoś miejsca za granicą, gdzie mógłby rok, dwa lata naukowo popracować. No i właśnie ja wyjechałem do Niemiec, do Jeny. To było tuż po zjednoczeniu Niemiec dopiero, w połowie lat 90. Tam zacząłem współpracować z moim kolegą w tej chwili już ponad 20-letnim, profesorem Schaeferem z Uniwersytetu w Jenie. Potem dołączył do nas znakomity fizyk, teoretyk Thibaut Damour z Francji, z IHES pod Paryżem. No i stworzyliśmy taką grupę, opublikowaliśmy wspólnie kilkanaście prac, które właśnie są niekorporacyjnymi pracami, dlatego ja je osobiście bardzo cenię. Są również wysoko cytowane. I tak się jakby moja rozpoznawalność w środowisku światowym zaczęła.
Czyli z jednej strony odpowiednie narzędzia i odpowiednia badawcza sfera, z drugiej strony jednak odpowiednie nakłady, ale z trzeciej strony to odpowiednie znajomości, odpowiednia dziedzina i to może w przyszłości wywindować daną uczelnię na odpowiedni poziom.
Tak.
Wysoki.
Ja muszę powiedzieć, że moje cytowania zawdzięczam innym zupełnie powodom. Mianowicie w latach 80. mój promotor pracy doktorskiej zainteresował mnie tematyką, która była wtedy bardzo nośna, czyli tą tematyką, którą teraz się zajmuję. W związku z tym, mimo że w tym czasie nie miałam kontaktów osobistych międzynarodowych, to moje pierwsze prace były cytowane w bardzo znanych monografiach z mojej dziedziny i jak tylko się pojawiły możliwości wyjazdów, korzystałam cały czas z wyjazdów zagranicznych, spotkań na konferencjach, raczej krótkich pobytów, bo mam troje dzieci i dłuższe pobyty nie wchodziły w grę. W związku z tym, poza tym liczy się też charakter. To wszystko, co przed chwilą usłyszałam od pana profesora, to dokładnie się zgadzam. Ale poza tym są ludzie, którzy potrafią pracować w grupie, umieją nawiązać kontakty, umieją je podtrzymać. No, potrzebne są takie podstawowe...
Umiejętności zespołowe.
Tak, umiejętności zespołowe i myślę, że dzięki temu moje prace cieszą się popularnością, bo zawsze starałam się pracować w zespole.
czyli w zależności od dziedziny możemy odpowiedni kierunek wybrać. Z drugiej strony albo stawiamy na pracę zespołową, albo są to indywidualistyczne działania, no bo taka jest, a nie inna dziedzina, w której człowiek się specjalizuje. Tutaj złotego środka nie ma.
No, przede wszystkim znów trzeba powiedzieć coś, co jest oczywiste. Najważniejsze jest to, jaka jest jakość tego, czym się zajmujemy. Czy zajmujemy się ciekawymi problemami, czy proponujemy ciekawe rozwiązania trudnych problemów, czy zajmujemy się jakimiś zupełnie
poboczami, tak?
Które nie wzbudzają zainteresowania społeczności światowej, powiedzmy, naukowców.
I od tego trzeba zacząć, a cała reszta musi się do tego dostosować. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o cytowaniu, rozwoju nauki i dziedzinach, w których specjalizuje się między innymi Uniwersytet w Białymstoku. Naszymi gośćmi byli profesor Ewa Szmajdel, matematyk i informatyk, oraz profesor Piotr Jaranowski, fizyk z Uniwersytetu w Białymstoku, naukowcy oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Lech Pilarski, do usłyszenia.